Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałgo, a przy telefonie pan Marek Zakrzewski, lider Porozumienia Jarosława Gowina w Okręgu Szczecińskim. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
I nie będzie przyspieszonych wyborów. Dogadaliście się?
No mam nadzieję. Nikt nie czeka na przyspieszone wybory. Nikomu to nie jest na rękę, szczególnie w takiej sytuacji, jaką mamy teraz, czyli w trakcie pandemii, a mam nadzieję, że już wkrótce w takiej wizji postpandemicznej, w którym będzie trzeba postawić gospodarkę z powrotem na nogi i myśleć o tym, jakie działania podjąć, aby te kwestie wszystkie, które nam popsuł COVID, naprostować. To też duże wyzwanie dla nas i przyspieszone wybory nie są dobrym rozwiązaniem na rozwiązywanie tego typu problemów.
Proszę powiedzieć, ile kosztowało to porozumienie, no bo rozumiem, że ktoś musiał ustąpić.
To znaczy, jeżeli chodzi o ustalenia, to ja tutaj jestem prezesem Okręgu 41, więc nie wchodzę w szczegóły, nie znam ich. Natomiast...
Ale o deklaracji programowej pan wie.
Deklarację programową, nie sądzę, żebyśmy tutaj cokolwiek rozpatrywali w ustąpieniu. My działamy już nasza koalicja jakiś czas trwa i chcielibyśmy ją kontynuować, a raczej chcielibyśmy od naszych koalicjantów o to, aby była ona bardziej respektowana niż w ostatnim czasie.
A jak panu się współpracuje na szczeblu lokalnym tutaj na Pomorzu Zachodnim z koalicjantami?
No, można powiedzieć, że ta współpraca, nie przeszkadzamy sobie.
Pan premier Gowin powiedział o otwarciu restauracji, jest światełko w tunelu, nawet podał termin. Według Jarosława Gowina całkowite odmrożenie gospodarki powinno nastąpić do końca maja, a tuż po majowym weekendzie powinno nastąpić otwarcie restauracji i hoteli, być może w ograniczonym zakresie. Na to wiele osób czekało.
To znaczy Jarosław Gowin, jak i my jako porozumienie od dłuższego czasu mówiliśmy, że lockdown nie jest rozwiązaniem na wszystko, nie jest rozwiązaniem na problemy pandemii, ponieważ może i rozwiązujemy jeden z problemów, jakim są może przeładowane szpitale, ale z drugiej strony bardzo uderzamy w polską gospodarkę, szczególnie w małe i średnie przedsiębiorstwa, takie jak chociażby gastronomia, która jest zamknięta już od blisko pół roku, dlatego tutaj zawsze proklamowaliśmy to, aby ten lockdown nie obejmował tak skrajnie zamknięcia tych gastronomii. O ile rozumiemy, że w przypadku szczytu zachorowań taki konkretny lockdown jest potrzebny, tak, no pracownicy, chociażby właściciele lokali gastronomicznych musieli przez ten lockdown przechodzić także pomiędzy tymi szczytami. Dlatego mamy nadzieję, że niedługo właśnie, tak jak na wstępie powiedziałem, wejdziemy już w ten postpandemiczny obraz naszej codziennej rzeczywistości i przedsiębiorstwa takie jak gastronomia, kluby fitness czy siłownie będą mogły wrócić do normalnego działania i pomiędzy tymi szczytami będą mogły działać, a mam nadzieję, że kolejnych szczytów nie będzie, ponieważ już jakaś część osób przechorowała, szczepienia idą pełną parą, więc liczymy, że to już przed nami wizja tej postpandemicznej rzeczywistości.
Na zrozumienie liczą też właściciele hoteli, także na Pomorzu Zachodnim. Liczą na zrozumienie u ministra Guta Mostowego, który także jest z Porozumienia. Hotele też zostaną otwarte?
Tak jak wspomniałem, może wyszczególniłem tylko część zakresu działalności, ale oczywiście zależy nam na odmrożeniu całej części, jeżeli chodzi o działalności gospodarcze. Także hoteli, nie tylko lokale gastronomiczne. Tutaj akurat wspomniałem o lokalach gastronomicznych, bo one przechodziły przez ten lockdown nawet pomiędzy tymi szczytami i hotele miały czas na jakąś działalność. Natomiast zależy nam na tym, aby cała część działalności gospodarczej wróciła do normalnej pracy.
Pan swego czasu był, być może cały czas jest pan orędownikiem inicjatywy mieszkaniowej. Proszę opowiedzieć naszym słuchaczom, na czym to polega.
Tak, Porozumienie wraz z Ministerstwem Rozwoju Pracy i Technologii rozwija teraz program taki nasz, można powiedzieć, sztandarowy, czyli Samorządowe Inicjatywy Mieszkaniowe. W skrócie SIM zależy nam na tym, aby wybudować jak najwięcej mieszkań, a to jest szczególnie program skierowany do polskich gmin i samorządów, ponieważ samorządy mogą przekazać pod budowę grunty, znają potrzeby mieszkańców oraz też mają kontrolę nad planowaniem przestrzennym. Każda gmina, która chciałaby wejść w projekt takiego SIM-u, otrzymałaby 3 miliony dotacji dla gminy oraz 35% bezwzględnej dotacji na inwestycję mieszkaniową.
A to już działa? Docierają? Tak, macie już taki feedback, że są gminy, które chciałyby w to wejść?
Tak, dzisiaj chociażby spotkanie miał Jarosław Gowin w Poznaniu, gdzie w projekt weszło kilkanaście gmin. Jeżeli chodzi o nasze województwo, to mamy chociażby takie gminy jak Brojce, Koszalin, Bobolice, Kołobrzeg, Biały Bór czy Połczyn-Zdrój, które już wstępne takie porozumienie z Krajowym Zasobem Nieruchomości podpisały. No i liczymy, że wkrótce będziemy mogli w tych gminach, a też może w następnych, które dołączą do tego projektu, obserwować ruchy, które pozwolą na budowę tego typu mieszkań w gminach. Ja może opowiem troszeczkę, jak by to miało wyglądać, ponieważ dzisiaj mieszkańcy, szczególnie dużych miast, tak jak też w Szczecinie, mają takie mieszkania jak TBS-y. Natomiast sama inicjatywa samorządowych inicjatyw mieszkaniowych polega na tym, że część na tą inwestycję wpłaca właśnie Krajowy Zasób Nieruchomości, czyli taką dotację właśnie jak 3 miliony złotych, czy chociażby bezwzględną dotację na poziomie maksymalnie 35%, oraz mieszkańcy, którzy na przykład chcieliby zamieszkać na terenie takiej nieruchomości, mogłyby wpłacić 25% wartości takiego mieszkania, a potem w czynszu spłacać jakby to mieszkanie, które około 20 latach mogłoby przejść na własność danego najemcy. To jest diametralna różnica, która różni chociażby zwykłe TBS-y od właśnie SIM-ów, ponieważ tak jak wiemy, w TBS-ach nie ma możliwości wykupu danego mieszkania na własność, a w przypadku SIM-ów już taka możliwość będzie, co da w pewien sposób takie wygodne podejście i niekoniecznie będzie skazywało młodych ludzi, którzy chcieliby mieć swoje własne mieszkanie na kredyt.
No pewnie jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach i pożyjemy, zobaczymy, oczywiście.
No tak, ten szczegół to przede wszystkim jeden z punktów naszego kreda, które jakiś czas temu przyjęliśmy na ostatniej konwencji krajowej, czyli samorządy, ponieważ też staramy się, aby samorządy miały więcej do powiedzenia w swoich regionach. To oni, tak jak już wcześniej powiedziałem, doskonale znają potrzeby mieszkańców, mają wpływ na to, co się dzieje na terenie gmin i to właśnie poprzez współpracę z samorządu z rządem te inwestycje mogą tak naprawdę być realizowane i pójść do przodu, ponieważ no to wszystko musi tak naprawdę iść. Ta współpraca od dołu do góry musi iść przez samorząd.
W Stargardzie powstaje bardzo duża elektrownia, raczej farma, elektrownia, farma. W sumie elektrownia, tak, fotowoltaiczna. Jakie jest podejście porozumienia do energii?
Czekają nas w najbliższym czasie, bardzo na przestrzeni następnych lat, czekają nas bardzo duże zmiany, które płyną do nas z Unii Europejskiej. Musimy odejść od tradycyjnych elektrowni węglowych, a też miarą nowoczesnego państwa jest umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii. My opowiadamy się za takim nowoczesnym państwem. Chcielibyśmy właśnie promować i to też właśnie przyjęliśmy w swoim credo, czyli budowę tak zwanego skupienie się na polityce klimatycznej w Polsce, czyli budowę właśnie farm fotowoltaicznych czy elektrowni wiatrowych, a docelowo także wspieranie budowy elektrowni atomowej, która jest przyszłością energetyczną Polski. I tutaj też dlatego wspominam o tym, że tego typu inicjatywy, jak chociażby w Stargardzie, gdzie powstaje bardzo duża właśnie farma fotowoltaiczna, to jest coś, co w pełni wpisuje się gdzieś w tą wizję Polski i gmin oraz samorządów, jaką my promujemy, bo to jest tak naprawdę spojrzenie w przyszłość, nie tylko pod kątem przyszłych pokoleń, kwestii jakości powietrza, ale też pod kątem taka decyzja, można powiedzieć strategiczna, pod kątem finansowym, bo wiemy, że ta energia elektryczna będzie z roku na rok drożała właśnie ze względu na regulacje unijne.
A słyszał pan o pomyśle ustawienia wiatraków na Bałtyku w pobliżu Zatoki Pomorskiej?
Znaczy to te pomysły, jeżeli chodzi o stawianie farm wiatrowych na Bałtyku, już przewijają się od kilku lat, ponieważ no, chociażby śladem Duńczyków pójść, gdzie te farmy wiatrowe są bardzo wydajne, jeżeli chodzi o Bałtyk, to jedne z lepszych lokalizacji instalacji tego typu farm wiatrowych. Natomiast czy gdzieś inwestycja dojdzie do skutku, tak jak mówię, mówi się to od wielu lat, natomiast pożyjemy, zobaczymy.
Dziękuję pięknie, musimy kończyć. Dziś moim gościem był pan Marek Zakrzewski, lider Porozumienia Jarosława Gowina z Okręgu Szczecińskiego. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.